Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Europoseł Jacek Sariusz-Wolski jest kandydatem Polski na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, a Platforma Obywatelska wykluczyła go z szeregów partii. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski, uzasadniając decyzję o kandydaturze, wskazał, że Sariusz-Wolski reprezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz daje gwarancję bezstronności. Stało się więc już jasne, że polski rząd nie poprze reelekcji Donalda Tuska. MSZ przesłał już do odpowiednich organów oficjalne dokumenty w tej sprawie, poinformował szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiadomiło stronę maltańską, zarówno Urząd Premiera, jak i Ambasadę Malty w Warszawie, iż zdecydowano, iż Jacek Sariusz-Wolski jest polskim kandydatem na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Polska w dalszym ciągu popiera polskiego kandydata, ale rzeczywiście innego. Nie możemy poprzeć Donalda Tuska, dlatego że zachowuje się stronniczo. Jest to w tej chwili lider totalnej opozycji i nie możemy popierać na stanowisko zewnętrzne, zagraniczne człowieka, który jest w otwartym konflikcie z rządem polskim.
W sobotę Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości przyjął uchwałę, w której sprzeciwia się kandydaturze Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. W dokumencie Prawo i Sprawiedliwość zobowiązuje wiceprezesa partii, premier Beatę Szydło i rząd, aby nie zgłaszały kandydatury Tuska na drugą kadencję. Nie od dziś wiadomo, że na tym stanowisku Donald Tusk negatywnie się odznaczył dla Polski, podkreślił poseł PiS-u Marek Suski.
Komitet Polityczny podjął jednogłośnie uchwałę nie popierającą Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej z uzasadnieniem opisującym jego dotychczasową działalność na tej funkcji, szkodzącą Polsce, wzywającą do kar nakładania na Polskę, do restrykcji wobec Polski. Zachowania, które z punktu widzenia naszego kraju były szkodliwe, no i trudno taką osobę popierać.
Pierwsza 2,5-letnia kadencja Tuska jako szefa Rady Europejskiej upływa z końcem maja. Na szczycie Unii Europejskiej 9 i 10 marca przywódcy mają zdecydować, czy pozostanie on na tym stanowisku na kolejną kadencję. Gdańscy radni z Platformy Obywatelskiej chcą, aby Rada Miasta przyjęła apel, w którym zarzuca rządowi PiS-u m.in. psucie państwa oraz atak na niezależny samorząd. Nadzwyczajną sesję Rady Miasta w tej sprawie ma się odbyć 8 marca. Sam wniosek o zwołanie sesji zbiega się z 27. rocznicą uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Politycy PO podkreślają, że rząd PiS i jego koalicjanci nie uzyskali od wyborców mandatu do zmian ustroju Polski. Anna Kołakowska, radna PiS-u z Gdańska, zwraca uwagę, że podejmowane różnego rodzaju uchwały przez PO mają podłoże ideologiczne. Zauważa, że takich dokumentów jest więcej.
Niestety Gdańsk celuje w tych atakach na rząd i to już wymyśla nowe jakieś czy to uchwały, czy właśnie apele, które mają pokazać, że Platforma jest opozycją taką aktywną w stosunku do rządu pani premier Beaty Szydło. Tylko, że jakoś to im się nie udaje. To jest bardzo niesprawne. To jest taki łabędzi śpiew. Uderzyć w rząd przez kolejny apel, na przykład apel dotyczący imigrantów. Przeprowadzić uchwałę o in vitro. Tego, że rząd ma zupełnie inne zdanie na temat finansowania in vitro i zrobić to po prostu strzelając z takiego dużego działa głośno, bo nic innego pokazać już nie mogą.
W Radzie Miasta Gdańska zasiada 22 radnych Platformy i 12 Prawa i Sprawiedliwości. Apel po przegłosowaniu ma być przekazany premier Beacie Szydło, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Błaszczakowi oraz parlamentarzystom z województwa pomorskiego. Prokuratorzy będą wspierać w sądach osoby występujące przeciw kłamliwym określeniom polskie obozy koncentracyjne. Wiceprokurator generalny zwrócił się do prokuratorów regionalnych w całym kraju o ustalenie, czy w sądach toczą się takie postępowania. Jeżeli prokuratorzy ustalą, że prowadzone jest takie postępowanie, to mają obowiązek zgłosić w nim swój udział. Zadowolenia z decyzji prokuratury krajowej nie kryje Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia.
To jest kolejny dowód na proaktywną działalność władz publicznych, jeżeli chodzi o kwestie zniesławień Rzeczpospolitej, przeciwdziałania zniesławieniom i działania na korzyść obywateli. Od dawna postulatem naszego środowiska było przystępowanie prokuratorów do spraw ochrony dóbr osobistych. Tutaj dla przykładu trzeba podać, że gdy składaliśmy pozew przeciwko twórcom filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie ponad 3 lata temu, no to jednym z takich właśnie elementów wzmocnienia polskiego przekazu w tej sprawie było, żeby przystąpił do tego prokurator przynajmniej prokurator z Krakowa. Okazało się, że to wtedy niemożliwe i dopiero po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście prokurator występuje w tej sprawie po stronie obywatela.
Sejm pracuje nad projektem resortu sprawiedliwości wprowadzającym do prawa karnego nowe przestępstwo, za które groziłaby grzywna lub do 3 lat więzienia. Chodzi o publiczne i wbrew faktom przypisywanie państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne. Ministerstwo Sprawiedliwości chce ponadto umożliwić wytaczanie procesów cywilnych, między innymi przez IPN czy organizacje pozarządowe, za używanie słów typu polski obóz. Beneficjenci programu Rodzina 500+ chętnie kupują rodzinne obligacje skarbowe. Od października ubiegłego roku do końca stycznia bieżącego roku nabyli obligacje za ponad 4 miliony złotych, poinformowało Ministerstwo Finansów. A wyniki tegorocznej sprzedaży świadczą o jeszcze większym zainteresowaniu obligacjami oszczędnościowymi. Łączna sprzedaż obligacji rodzinnych wyniosła 4 miliony 200 tysięcy złotych, w tym 6-letnich obligacji 2 miliony 100 tysięcy złotych oraz 2 miliony 100 tysięcy złotych dla 12-letnich obligacji. Dr Lech Jańczuk, ekonomista, pozytywnie ocenia lokowanie środków z programu w obligacje.
Pierwsza płaszczyzna to jest odpowiedzialność rodziców za te pieniądze 500+. To znaczy rodzice, kupując obligacje skarbowe, zabezpieczają przyszłość swoich dzieci. Po drugie, druga płaszczyzna to jest ta płaszczyzna państwowa. To znaczy, jeżeli społeczeństwo polskie kupuje polskie obligacje, to znaczy, że zmienia się struktura długu publicznego, z tego zagranicznego, niekorzystnego, gdzie można na wskutek spekulacji walutowych ten dług powiększać, na rzecz długu krajowego, który jest bezpieczniejszy. No i trzeba podkreślić, że obligacje skarbowe to są papiery wartościowe wolne od ryzyka. Znaczy państwo nie może zbankrutować.
Pod koniec lutego resort rodziny, pracy i polityki społecznej poinformował, że do końca stycznia rząd wydał na realizację programu Rodzina 500+ 19 miliardów złotych. Największym beneficjentem programu są rodziny z dwojgiem dzieci, to jest ponad 1,5 miliona. Na drugim miejscu z jednym dzieckiem blisko 700 tysięcy. Program Rodzina 500+ zaczął funkcjonować w kwietniu 2016 roku. Niemcy i kilka państw Unii Europejskiej chcą ograniczenia wysokości zasiłków na dzieci imigrantów z innych państw członkowskich mieszkających w kraju pochodzenia. Według tych państw możliwość indeksacji zasiłków na dzieci powinna być częścią zaproponowanej przez Komisję Europejską nowelizacji unijnych przepisów w sprawie zabezpieczenia społecznego. W Brukseli spotkali się unijni ministrowie pracy i polityki społecznej. Wśród państw, które domagają się wprowadzenia takiego rozwiązania w całej Unii, są m.in. Niemcy, Austria, Dania i Irlandia. Polska wyraziła sprzeciw. Wiceminister pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki podkreśla, że propozycja Niemiec narusza zasadę równego traktowania.
W przypadku podjęcia pracy przez obywatela jednego państwa członkowskiego w innym państwie członkowskim, w sytuacji, w której jego rodzina zamieszkuje w tym państwie macierzystym, wysokość świadczeń rodzinnych, które przysługiwałyby tego systemu właściwego ze względu na miejsce świadczenia pracy, podlegałaby ograniczeniu stosownie do kosztów utrzymania w państwie miejsca zamieszkania rodziny. Więc oczywiście nasze stanowisko było stanowiskiem krytycznym. Tutaj wyraziłem swój sprzeciw. Sprzeciw opiera się na zarzucie naruszenia jednej z podstawowych zasad równego traktowania ze względu na obywatelstwo.
Pomysł indeksacji zasiłków na dzieci pojawił się podczas negocjacji w sprawie zmiany warunków członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej na początku 2016 roku. W ubiegłym roku Komisja Europejska odrzuciła jednak pomysł indeksowania zasiłków jako niezgodny z zasadą równego traktowania. Legalnie działające organizacje muzułmańskie tworzą w Szwecji własne społeczeństwo. Tak wynika z raportu Szwedzkiej Agencji Ochrony Cywilnej. Mają one powiązanie z ruchem Bractwo Muzułmańskie. Autor opracowania wskazuje, że Bractwo nawołuje w Szwecji do transformacji w kierunku islamskiego społeczeństwa. Według raportu przedstawiciele ruchu wywierają wpływ m.in. na sztokholmski oddział organizacji charytatywnej Islamic Relief oraz Stowarzyszenie Szwedcy Młodzi Muzułmanie. Wspomniane instytucje otrzymują od państwa milion koron dotacji. Dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa, zaznacza, że organizacje pod przykrywką legalnych działań prowadzą działania związane z terroryzmem.
Organizacje islamskie wykorzystują w Europie tą chorą część poprawności politycznej społeczeństw, szczególnie społeczeństw Europy Zachodniej i Skandynawii. Właśnie tam organizacje, które działają legalnie, bardzo często właśnie służą do radykalizacji społeczeństwa, do rekrutacji osób do organizacji terrorystycznych. Pod przykrywką legalnego działania kulturalnego czy religijnego, organizacje te wykorzystują łatwowierność państwa, łatwowierność jego instytucji, łatwowierność obywateli do tego, by prowadzić swoją nielegalną, zbrodniczą działalność.
Autor raportu Magnus Norell wskazuje, że polityczno-religijna działalność Bractwa Muzułmańskiego jest traktowana jako praca na rzecz integracji. W związku z tym politykom trudno przeciwstawić się czemuś, co na pozór może wyglądać jako prawo mniejszości religijnej. I na zakończenie jeszcze kilka informacji ze świata sportu. Polscy skoczkowie narciarscy po raz pierwszy w historii zostali drużynowymi mistrzami świata w skokach narciarskich. W Lahti biało-czerwoni w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch wyprzedzili Norwegów i Austriaków. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.